Ślady Pegaza.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do słuchania prawie godzinnej audycji, w której przedstawię rozmowę z pisarką, nowelistką, eseistką i poetką Katarzyną Turaj-Kalińską. Jest ona autorką takich książek jak Słabość, Klasztor Żeński czy Szept nad Szeptami. Niedawno spotkała się z czytelnikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w ramach cyklu Frazy Osobiste, zainicjowanego przez kwartalnik literacko-artystyczny Fraza. Po spotkaniu miałam okazję porozmawiać z Katarzyną Turaj-Kalińską. Zapis tej rozmowy dzisiaj w audycji Ślady Pegaza. Iwona Piętak, zapraszam.
Ślady Pegaza.
Gościem audycji Ślady Pegaza jest pisarka, nowelistka, eseistka i poetka Katarzyna Turaj-Kalińska, która spotkała się niedawno z czytelnikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i opowiadała o swojej najnowszej książce Wielki Brat Zachód, wydanej w 2023 roku. Przedstawiła w niej swoje obserwacje i przemyślenia dotyczące tego, jak zmieniał się stosunek Polaków do szeroko pojętego Zachodu. Książka jest zbiorem esejów publikowanych przez ponad 20 lat na łamach rzeszowskiego kwartalnika literacko-artystycznego Fraza. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, witam Państwa, słuchaczy Radia Rzeszów.
Spotkanie w Bibliotece Polka w Europie, w nawiasie w zachodniej Europie. Jak się czuje, jak się czuła przez sporo lat poza Polską, w zachodniej Europie, mieszkając, podróżując Polka, czyli pani?
Odkryłam karty w jednym z pierwszych rozdziałów, które mówią o mojej pierwszej w ogóle podróży na zachód, podróży do Paryża. I nazwałam tam siebie, kiedy wylądowałam w Paryżu na lotnisku Orly i zobaczyłam te wszystkie butiki świecące, jarzące się, nazwałam siebie Stefcią Rudecką w Galerii Portretów Ordynata Michorowskiego. Po prostu czułam się jak zakompleksiona sierota. Tam mnie objęto w tym Paryżu, to byłam na konferencji wtedy naukowej i astronomicznej. Objęto mnie tam bardzo czułą opieką, ale ja tę opiekę odbierałam jako ubezwłasnowolnienie i traktowanie mnie jako dziecka. Byłam prowadzona za rączkę. Francuska, która się mną opiekowała, miała najlepsze intencje, ale ja, ponieważ wyjechałam dopiero w 30 roku życia, po raz pierwszy w ogóle na zachód z żelaznej kurtyny, w związku z tym czułam się nieskończenie mniejsza od kloszarda paryskiego.
Odnoszę wrażenie, że ta pani książka, która powstała z opowieści, z notatek publikowanych przez wiele lat w kwartalniku literacko-artystycznym Fraza, jest taką próbą rozprawienia się z mitem Europy, który my Polacy w sobie pielęgnujemy, nawet mając doświadczenie kontaktu z tą Europą. Zachód jest dla nas jakimś ciągle niedoścignionym mitem jednak.
Zachód jest absolutnie mitem i o tym właśnie poznając Zachód, zaczynając z pozycji takiej bardzo podrzędnej i powoli się z nim oswajając i też patrząc jak Polska się rozwija, kiedy runęła wreszcie żelazna kurtyna, jak zmieniła się w ciągu ostatnich na przykład właśnie 20 lat. Po prostu stwierdzam z całą mocą, że Zachód jest mitem, że Zachód jest w stanie pewnego jednak regresu kulturowego i cywilizacyjnego, że to, co u nas wschodzi, zaczyna się, to tam powoli zmierzcha i że w gruncie rzeczy nigdy nie mieliśmy powodów do kompleksów. Po pierwsze spójrzmy na naszych artystów, którzy zawsze, nawet w czasach żelaznej kurtyny, byli bardzo pożądanymi postaciami właśnie na Zachodzie. Byli zapraszani, reżyserowali, aktorzy grali, malarze mieli wystawy, pisarze byli tłumaczeni, nagradzani Noblem, więc jeżeli chodzi o kulturę, to absolutnie nie możemy mieć mieć żadnych kompleksów. Z drugiej strony byliśmy lepiej wyedukowani, ponieważ z naszych kompleksów płynęła chęć poznawania Zachodu i asymilowania się z nim, podczas kiedy Zachód, tak zwany Zachód, czyli kraje te bogatsze, właśnie zachodnie, no podchodziły do innych kultur lekceważąco i właściwie każdy kraj, weźmy Francję czy Anglię, każdy uważał, że ma właściwie tylko swoją kulturę i ewentualnie gdzieś tam na wschodzie jeszcze leży Rosja z jej literaturą, ale do kultur pomniejszych odnosili się pogardliwie i oczywiście niesłusznie.
No właśnie, pani w swojej książce wielokrotnie jednak podkreśla, że no, zwykły, w cudzysłowie zwykły, szeregowy też w cudzysłowie Polak czy Polka, którzy trafiali na zachód Europy, byli w pewien sposób filtrowani przez wyobrażenia Europejczyków tych zachodu o tych ludziach z Europy Środkowej czy Europy Wschodniej i te filtry częstokroć nie przepuszczały, ja tak to roboczo nazywam, nie przepuszczały informacji o tym, że tam na wschodzie albo w środkowej Europie też jest cywilizacja.
Tak, zdecydowanie się wielokrotnie, zwłaszcza w latach, na początku lat 90., kiedy Polska zaczynała się otwierać na Zachód, no wielokrotnie się zetknęłam z takim stereotypowym traktowaniem Polaków, a nawet kiedy weszliśmy już do Unii Europejskiej, to jeżeli ktoś chciał powiedzieć jakąś złośliwość, a mogę dać za przykład taką anegdotę, z którą zetknął się mój mąż, uczący w szkole europejskiej w Brukseli. Otóż wiadomo, że nauczyciele, nauczyciel z Belgii i nauczycielka z Polski są sobie równi, bo mają ten sam zawód i powinni się nawzajem szanować. Ale pewien nauczyciel z Belgii, jak chciał dokuczyć Polce, to powiedział, ona szuka właśnie kogoś do sprzątania w domu, a on jej powiedział, wiedząc, że jest Polką, weź sobie Polkę do sprzątania, bo one są najlepsze. Czyli w dalszym ciągu można wbić taką szpilę po prostu w postaci poniżenia rzekomego, bo żadna praca nie hańbi, sprzątanie też nie jest pracą hańbiącą, ale to już trzeba się trochę wyżej wznieść ponad te właśnie ludzkie małości, żeby dostrzec. No, intencją tego pana była oczywiście obelga i poniżenie gorszego narodu.
Pani opisuje też swoje takie bezpośrednie doświadczenie związane właśnie ze sprzątaniem. Taki pani mały albo duży bunt przeciwko temu, jak świat zachodu chciałby postrzegać Polaków.
No tak, no rzeczywiście jest taki rozdział u mnie, gdzie ja towarzyszę mojej matce, która reżyseruje w Danii. Jadę z nią jako osoba towarzysząca i z moim dzieckiem i tak się trochę plączę po korytarzach właśnie teatralnych, tamtejszego teatru, gdzie również ludzie mieszkają w takiej artystycznej komunie. Jest tam lista do sprzątania i ktoś tam z administracji cały czas chodzi za mną i mówi mi, wpisz się na listę do sprzątania, czego ja do końca konsekwentnie nie robię i unikam, żeby nie ujrzano tam sprzątającej Polki, bo w mojej imaginacji wyobrażam sobie, że byłoby to dla nich jakąś satysfakcją zobaczyć sprzątającą Polkę, podczas kiedy prawdopodobnie intencją tych ludzi było tylko to, żeby wszyscy jednakowo się tutaj dokładali do porządku.
Wróćmy do początku pani podróżowania. Podczas spotkania z czytelnikami tutaj w Rzeszowie, prowadząca to spotkanie dr Matylda Zatorska określiła panią mianem nomadki, takiej współczesnej nomadki. Nomada, nomadka, to w genach właściwie pani, jak się okazuje, jest to podróżowanie, to wędrowanie, to poznawanie świata, co znalazło wyraz w pierwszej części tej książki, w prologu.
Znaczy, mnie się wydaje, że nie jest to duży nomadyzm, ponieważ zawiera się w granicach Europy mój nomadyzm. Natomiast no, są ludzie, którzy podróżują dalej, którzy robią bardzo, bardzo ciekawe filmy, chociażby tylko na YouTube'a podróżnicze, można się tego naoglądać, nałykać. Ja jakoś nie miałam do tej pory potrzeby wyprawiania się dalej. Zresztą w ogóle nie lubię turystyki, tylko lubię takie pomieszkiwanie w jakimś konkretnym celu. Wyjeżdżam, no albo towarzyszyłam mojej matce, albo towarzyszyłam mojemu mężowi, albo mojej córce wreszcie. Zwykle to są powody jakieś rodzinne. ale mieszkam, przebywam jakiś czas i przyglądam się życiu od środka. Nie lubię powierzchownej turystyki i nigdy w życiu nie pojechałabym na wycieczkę. Natomiast rzeczywiście ten mój nomadyzm ma głębsze może znaczenie o tyle, że pochodzę z rodziny niezakorzenionej właściwie nigdzie. Wszyscy ci moi przodkowie, których znam, po prostu przemieszczali się chociażby tylko w ówczesnej Polsce. Nie mieli stałego miejsca pobytu. Pradziadkowie byli administratorami ziemskimi, dziadek był geodetą. Cały czas zmieniali miejsce pobytu i miejsce pracy. Rodzina ojca też wędrowała w poszukiwaniu pracy ze wsi do miasta. Także no, po wojnie wielu ludzi zmieniało oczywiście miejsce. Polska jest w ogóle narodem nomadów, ale po wojnie właściwie już nie byłam w stanie wskazać miejsca, z którego pochodzimy. Nie nomadzi, może a wieczni wygnańcy.
I to w pewien sposób, nie wiem czy się pani zgodzi, wpisuje się w ideę globalnej wioski. W jakimś sensie tak, bo żyjemy w świecie, który nie ma granic, chociaż jak się okazało w ostatnich latach te granice znów zaczęły mieć znaczenie, granice Zjednoczonej Europy. No i tutaj przywołajmy coś, o czym też była mowa podczas tego spotkania z czytelnikami. Przekleństwo wieży Babel, które dotknęło Europę. Europę, ale także dużą część świata, w której dostrzegamy hegemonię języka angielskiego. Języka angielskiego, który ma łączyć, ma być i jest pewnie taką współczesną łaciną, ale z drugiej strony z tej hegemonii wynikają pewne zagrożenia, niebezpieczeństwa, minusy.
No na pewno jest to, ponieważ dominuje popkultura i dominuje pewna łatwość przekazu, więc nawet ta angielszczyzna popularna, którą posługujemy się wszyscy, czy amerykańszczyzna, no robi się taka dosyć płytka. Zresztą znikają powoli elity inteligenckie, prawda, które posługiwałyby się jakimś takim bogatszym językiem. Także no, tam, gdzie znika elitarność, tam po prostu kultura spada. Poziom kultury musi spadać i to jest cena tego naszego porozumienia, że porozumiewamy się, owszem, coraz łatwiej tym jednym językiem, ale porozumiewamy się bardzo, wydaje mi się, płytko. To znaczy nie wiem, czy powstanie wielka literatura, taka jak powstawała w tych węższych kulturach, czasami mniej znanych, mniej przebijających się globalnie, że tak powiem. Ale na przykład no, kultura polska jest najlepszym przykładem. Przecież mamy wspaniałą literaturę, wspaniałą kulturę, a jednak z braku lokomotywy ekonomicznej oraz zniknięcia z mapy Europy nie mogliśmy się z tym przebić, a język mamy tak hermetyczny i tak mało znany, że na przykład no weźmy takiego Leśmiana, prawda, czy Szulca, tłumaczenie tego wspaniałego języka, który tak rozkwitł właśnie na bazie polszczyzny, polskiego słownictwa i polskiej gramatyki i polskiej metaforyki. No niestety nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na angielski, a już zwłaszcza na ten sprymitywizowany amerykański.
Ale pani też tego doświadczyła. Doświadczyła takiej hermetyczności języka polskiego, sposobu myślenia w języku polskim o świecie, bo w końcu doszło do tłumaczeń pani wierszy.
Tak, bardzo rzeczywiście dowiedziałam się, próbując przepchnąć swoje wiersze właśnie do angielszczyzny. Miałam kilka tłumaczeń, w ogóle kilka osób tłumaczyło pojedyncze wiersze. I natomiast nigdy nie udało się zrobić jakiegoś szerszego z tego programu czy procesu, żeby na przykład wydała tomik w języku angielskim. Ponieważ tłumacze na język angielski łamią sobie zęby, bo miałam to nieszczęście, że idąc wzorem moich najukochańszych polskich pisarzy, też rozdmuchałam swoją metaforykę i zaopatrzyłam ją w różne gry językowe, które są zrozumiałe wyłącznie i odtwarzalne w języku polskim. Także jestem ofiarą. Być może na języki słowiańskie byłoby łatwiej tłumaczyć, na przykład na rosyjski. Przypuszczam, że byłoby całkiem łatwo tłumaczyć moje wiersze, ale teraz rosyjski staje się powoli tabu, prawda? No, dziecko wylane z kąpielą, wiadomo, że jaka jest sytuacja polityczna i wojenna obecnie, ale przy okazji tracimy piękny język, na który polszczyzna mogłaby być również tłumaczona.
Sporo gorzkich, ale też i ostrych takich stwierdzeń w pani książce się pojawia i tutaj przywołajmy coś, co daje wiele do myślenia. Właśnie ten cytat, nie mam nic do oclenia poza zgorzkniałą słowiańską duszyczką. Jak pani to rozumie? No bo można to rozumieć na różne sposoby.
To znaczy, no ja raczej interpretację pozostawiam czytelnikom. Można to rozumieć, jeżeli można to rozumieć na różne sposoby, to bardzo dobrze, bo każdy czytelnik będzie miał swoją książkę, jednak ostatecznym tutaj werdyktem obdarza każde sformułowanie czytelnika, nie pisarz. Co ja sobie myślałam? No dokładnie to, co jest napisane, że po prostu odczuwam pewien ból z tego, że Słowianie są uważani, nie tylko Polacy, ale w ogóle Słowianie uważani za gatunek jakiś podrzędny na Zachodzie, o czym przekonałam się w sposób absolutnie dosłowny, bo gdzieś mniej więcej w XXI wieku, w roku, no nie wiem, może to było 2012 czy 2014, ale dwie panie w Brukseli, starsze, przepytywane przez dziennikarza z Europy Wschodniej, zostały zapytane, czy się boją Polaków i czy w ogóle przybyszy z Europy Wschodniej, a one odpowiedziały: boimy się, bo to jednak Słowianie. Co zostało opublikowane wtedy w telewizji i każdy może sprawdzić.
To o Wielkiego Brata zapytam. Wielki Brat Zachód. Bezpośrednie nawiązanie to jest do Orwella. I jak ten Wielki Brat pani się pokazywał sukcesywnie, kiedy pani obserwowała go, czyli zachodnią Europę, wręcz dotykając jej, doświadczając?
Początkowo to był raczej, ten Wielki Brat był raczej starszym bratem. Zresztą tak to ujął w Krakowie profesor Ligenza, właśnie mówiąc o tej książce, że on widzi w tym raczej starszego brata. I on mi to może nawet uświadomił, że to chodzi o taki autorytet po prostu, w którego oczach się przeglądamy i chcemy do niego dorosnąć za wszelką cenę, do Wielkiego Brata. Tymczasem no, upływ czasu pokazał, że również na Zachodzie zaczęła się powoli, w oparciu o różne elektroniczne, technologiczne wynalazki, rozpowszechniać pewna inwigilacja, obserwacja ludzi. W związku z tym no to oko Wielkiego Brata ukazało zupełnie inną postać. Ktoś jeszcze zwrócił mi uwagę, że jest program Wielki Brat, prawda? Ale to już moja książka na pewno nie ma z tym kompletnie nic wspólnego.
Ten Wielki Brat wpędził Polaków, Wielki Brat, wielcy bracia, bo przecież tych braci także mieliśmy Wielkiego Brata ze wschodu. Tak się przecież mówiło o Rosji, o Związku Radzieckim. Czy wpędzili ci wielcy bracia Polaków skutecznie w kompleksy, z których się ciągle leczymy?
Ja wiem, że są ludzie, którzy również z mojego pokolenia i pokoleń starszych, którzy takich kompleksów nie mają. To jest bardzo specyficzna grupa ludzi. Przede wszystkim kompleksy mają inteligenci, dlatego że inteligenci właśnie i artyści bardzo często popadają w takie przypadkowe sytuacje, w których są postrzegani jako podrzędni, podczas gdy w swoim kraju są elitą, prawda? I nagle wychodzą i okazuje się, że dla nich jest miejsce na przykład tylko na zmywaku, chociaż mają wyższe wykształcenie. Więc może dlatego inteligencja polska najbardziej ubolewała z powodu tego kompleksu i też to było pokoleniowe. Oczywiście chodzi o pokolenie, które przynajmniej zahaczyło swoim jakimiś latami swojego dzieciństwa i młodości o PRL. Tam zostaliśmy wpędzeni w kompleksy i z tego, co wiem, pokolenie obecne, powiedzmy 30-latków, już takich kompleksów nie ma. Ostatnim jest jeszcze pokolenie 40-parolatków. Ale czy to znaczy, że książka jest niepotrzebna? Mnie się wydaje, że tym bardziej jest potrzebna, że coś się skończyło, czego inni nie zrozumieją, co po prostu należy zachować dla potomności, żeby wiedzieli, jak kiedyś było, jak narody sobą nawzajem, prawda, pogardzały, jaki był podział żelazną kurtyną i jak się ludzie czuli przy tym podziale i jakie były tego owoce. No po prostu wydaje mi się, że tutaj doświadczenie indywidualne jest bardzo ważne, bo jest prawdziwe. Uogólnienia zawsze są nieprawdziwe i mitologizujące, a własne doświadczenia no, na ogół są prawdziwe.
Jak dużo jest prawdy w czymś, co też zostało nam wdrukowane w nasze polskie umysły? Takie krótkie, dwuwyrazowe określenie Zachodu. Zgniły Zachód.
A nie, a zgniły Zachód to jest propaganda perelowska i propaganda sowiecka i obecnie propaganda rosyjska. I po prostu to jest jakaś kompletna, moim zdaniem, bzdura.
To jest kompletna aberracja. Właściwie powinnam powiedzieć, że próbowano nam wdrukować, bo jednak cały czas myśleliśmy o tym Zachodzie jako o świecie wartości, świecie, w którego możemy po prostu czerpać. To jeszcze zapytam, nomadowała pani w cudzysłowie, wędrowała po Europie z różnych powodów i w różnych sytuacjach rodzinnych, osobistych, ale teraz ma pani taki dłuższy czas, kiedy pani jest już w Polsce. No i jak pani tę Polskę widzi? To jest zachwyt, to jest euforia, taki remanent pani robi w swoim postrzeganiu naszego kraju, swojego kraju.
No więc rzeczywiście, no więc nie zaczyna się od nowa. Ja to kiedyś określiłam w jednej z rozmów, bo już kilka rozmów odbyłam wspaniałych na temat mojej książki. I w jednej z rozmów powiedziałam, że akurat jak mnie nie było, to Polska się ogarnęła. I rzeczywiście z pomocą Unii Europejskiej, to jest ewidentne. Ja pamiętam, powiem to na przykładzie pociągów. Kiedy podróżowałam na przykład przez całą Polskę na wakacje nad morze, to były jakieś koszmarne wagony, śmierdzące toalety, ludzie stali w toaletach, był jakiś straszliwy tłok, prawda, i brud, smród i ubóstwo. No i potem, pamiętając to w kontraście, witałam zwłaszcza pociągi szwajcarskie jako takie wspaniałe, czyste, zadbane i punktualne. Także stacje mijane po drodze były bardzo ładne. W Belgii było troszeczkę już gorzej, to znaczy był na przykład olbrzymi kontrast między pociągiem belgijskim a pociągiem szwajcarskim. Jednak, znaczy pociągi belgijskie, te jadące po Europie, były dużo gorsze. No i w tej chwili wróciłam do Polski po tych kilkunastu latach przebywania w Brukseli i w szwajcarskim Winterthur. I kilkakrotnie właśnie podróżowałam w Polsce między Krakowem a Warszawą, kolejkami podmiejskimi w Krakowie, które odkryłam. W ogóle nie miałam pojęcia, że takie naziemne metro istnieje w Krakowie. Wspaniałe, którym się można poruszać jak tramwajem i bardzo wygodnie i szybko. Teraz mój wnuk, który przyjechał ze Szwajcarii, 18-latek, właśnie korzysta z tego, dojeżdżając na treningi. I byłam, no teraz właśnie dzisiaj jechałam do Rzeszowa przez wspaniałe, czyściusieńkie, zadbane stacyjki, przez bardzo miły, estetyczny krajobraz, zielony z zadbanymi domkami. No zresztą jak się jedzie samochodem, jest to samo, po prostu nie widzę różnicy między Niemcami a Polską na przykład. Nie wiem, czy jestem jeszcze w Niemczech, czy jestem już w Polsce, a nawet zaczynam widzieć coraz mniej różnic między Polską a Szwajcarią. Między Polską a Belgią i tymi wszystkimi miejscami, gdzie pomieszkiwałam. Po prostu Polska rozwinęła się w sposób fantastyczny, podczas gdy Zachód trochę się zwija, prawda, i przybrudza w międzyczasie. Także no chciałabym tylko, żeby to nie zostało brutalnie przerwane.
Takie dywagacje a propos Zachodu, jeszcze do nich nawiążę, które pani snuje. Właściwie tak pomiędzy wierszami potroszę, bo opisuje pani swoje wizyty na przykład w miejscach historycznych, sięga pani do historii po to, żeby trochę odbrązowić historię, odbrązowić ludzi. No, pochyla się pani na przykład nad zwykłością, że tak to ujmę, tego świata, historii. Myślę tu o tych żołnierzach pięknie ubranych w odległych wiekach, za czasów napoleońskich chociażby. A pani jednak wkłada taką swoją szpilkę obserwatora, kontestatora.
No tak, do Polski troszeczkę później doszła taka zdrowa kontrkultura polegająca na obalaniu tych wszystkich patriarchalnych mitów, no bohaterstwa wojennego. Ja tutaj odsyłam zawsze ludzi do Na Zachodzie bez zmian Remarka. Mianowicie tam jest taka scena między żołnierzami z I wojny światowej, którzy mówią, że należałoby cesarzy puścić na ring, żeby się między sobą bili, zamiast angażować w to prostych, zwykłych ludzi, którzy nie mają nic do siebie, tak jak nic do siebie nie mają na przykład Francuz z Niemcem, prawda? To było w I wojnie światowej, a co dopiero w II, kiedy mieliśmy dużo gorszych i straszliwszych dyktatorów. Więc no po prostu wojna jest zawsze sprawą ambicji dyktatorów. i wydawało się, że w Europie już wszystko zmierzało do po prostu do absolutnego zaniku wojen i nawet na całym świecie wróżono. Przecież Fukuyama napisał koniec historii, czyli koniec wojen, koniec konfliktów, koniec tego puszenia się dyktatorów. Demokracja zwycięży na całym świecie, bo takie jest przesłanie. Okazało się, że niestety gdzieś tam po prostu jak diabeł z pudełka wyskakują dyktatorzy i zaburzają ten demokratyczny, rozwijający się porządek. Więc ten mój rozdział o Waterloo jest takim pacyfistycznym przypomnieniem tego, że wojna nie jest sprawą zwykłego człowieka, który jest tylko jej ofiarą.
Również ważne jest dla pani to, co myśli, co mówi, co powiedział Thomas Mann. No, taką swoistą polemikę momentami pani z nim wchodzi, na przykład jeśli chodzi o jego postrzeganie Słowian.
Tak. No, Thomas Mann był w gruncie rzeczy elitarystą na nasze czasy i trudno go nazwać demokratą. On się bardzo źle wyrażał o ludziach z ludu, wręcz obelżywie i nawet pozwalał sobie na uwagi rasistowskie i uwagi mizoginiczne. Kiedy miała mu się urodzić córka, to mówił, że dziewczynka to brzmi niepoważnie. I no, odwiedzając Polskę przed wojną, gdzie był noszony dosłownie na rękach i gdzie się do niego modlono, bo my zawsze z tymi kompleksami Zachodu mieliśmy również kompleksy w stosunku do zachodnich pisarzy. Nie wiem, czy mieliśmy gorszych pisarzy od Thomasa Manna. Myślę, żeby się paru nawet równych mu znalazło. No ale wiadomo, że jego wyniósł język niemiecki, który miał dużo większe przebicie niż język polski. No i on właśnie w Polsce pozwolił sobie na takie słowa, które miały być komplementem. Nazwał Polskę, mianowicie przemawiając do polskich pisarzy, wznosząc toas, nazwał Polskę słowiańskim przyjacielem Zachodu. Powiedział, Polska ten słowiański przyjaciel Zachodu. A Polska nie jest żadnym słowiańskim przyjacielem Zachodu, tylko po prostu do Zachodu należy. Była z niego, że tak powiem, wypychana, wytrącana przez panslawizm rosyjski, ale w gruncie rzeczy poprzez przyjęcie chrześcijaństwa z Zachodu i to poprzez akurat Czechy, które też w związku z tym znajdowały się w tej samej sytuacji, po prostu poprzez przyjęcie zachodniego katolicyzmu, no po prostu przypieczętowana była swoją przynależność do Zachodu w 1966 roku. A to, że była wytrącana, wykopywana z tego, prawda, na skutek swojego straszliwego geopolitycznego położenia, no to tego już Thomas Mann, wielki myśliciel XX wieku, po prostu nie zauważał.
To spotkanie w Rzeszowie ma związek z pani wieloletnią, liczącą, jak się okazuje, 25 lat współpracą z kwartalnikiem literacko-artystycznym Fraza, w którym pani 25 lat temu opublikowała swoje wiersze wówczas i stąd to spotkanie. No ale potem był cały ten cykl opowieści o Zachodzie, interdyscyplinarnych esejów, zapisków, notatek, no można różnie to nazywać i tak jest to też określane przez także redaktorów Frazy. Właśnie to bardzo interesujący sposób na książkę, jak się okazuje. Jaką rolę w tym wszystkim odegrała Fraza?
Tutaj właśnie pani profesor Rabizo-Birek, naczelna Frazy, była uprzejma przypomnieć o 25-leciu, że ja nie obchodzę, moje koleżanki nawet młodsze i koledzy obchodzą jakieś jubileusze, przynajmniej na Facebooku. Ja nie zauważam żadnych swoich jubileuszy. Uważam, że to jest w ogóle paradne i śmieszne, że w ogóle można sobie tylko żarty robić z czegoś takiego jak jubileusz. Ale przyjemnie jest się dowiedzieć, że 25 lat już się współpracuje z takim znakomitym, chyba najlepszym w Polsce czasopismem literackim, jakim jest Fraza. Ja się bardzo cieszę, że Fraza mnie przygarnęła. Dla mnie jako dla, no w cudzysłowie pisarki, a w każdym razie autorki dosyć niesystematycznej. Ja nie siadam tak jak Thomas Mann na 3 godziny dziennie od rana codziennie, tylko ja pracuję zrywami, ale jak mam bat nad głową i jak muszę po prostu napisać następny kawałek do Frazy, no to wtedy się sprężam i piszę. Także to jest również takie błogosławieństwo wielkie. Fraza jest wspaniałą gazetą literacką, a pani profesor Rabizo-Birek jest bardzo delikatną i subtelną redaktorką. Zawsze bardzo szanuję autorów wspaniałych, również bardzo znanych. Przecież wielkie postacie też publikują we Frazie, nie tylko takie jak moja skromna osoba. Także tu się szanuje i kocha autorów i to jest wspaniałe czasopismo. A też jestem olśniona zupełnie przyjęciem w Rzeszowie, niezwykle ciepłym i serdecznym. Zostałam oprowadzona po pięknym mieście, którego nie znałam. Pięknym europejskim mieście, które mi przypomina nasze szwajcarskie Winterthur, gdzie mieszka rodzina mojej córki. Całkiem mi przypomina Winterthur. No i to się wszystko splata w taką piękną, optymistyczną, oby optymistyczną klamrę.
Powiedziała pani, że jest pani pisarką w cudzysłowie. Od czasu do czasu, dorywczo. To czym jest pisarstwo dla pani?
No takie prawdziwe zawodowe to jest zarabianie na literaturze, czyli literatura gatunkowa, no przeważnie. Albo kryminały, albo literatura fantasy, albo young adults. Teraz są bardzo popularne, prawda, gdzie kolejki na targach stoją młodzież. Jak ktoś zarabia na pisaniu, to jest pisarzem. Czy pani Rowling na pewno jest pisarką, która napisała Harry'ego Pottera i jeszcze potem się sprzedaje prawa do ekranizacji i tak dalej. To są pisarze. Natomiast cała reszta są autorzy pewnych książek. Jak się nie zarabia, to się nie jest pisarzem, tylko się jest autorem pewnych treści. Taka jest moja filozofia, ale ktoś już ze mną polemizował kiedyś, że właśnie na odwrót, że pisarzem to właśnie jest każdy, kto pisze, a autor to jest właśnie coś specjalnego, no i tak dalej.
Tych pewnych treści pani już trochę opublikowała. Tych książek do tej pory było 10, a wraz z tą najnowszą Wielki Brat Zachód to już jest 11. I do tych treści, do lektury tych treści zachęcamy i zapraszamy słuchaczy. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie pani Katarzyna Turaj-Kalińska, autorka książki Wielki Brat Zachód, która odwiedziła Rzeszów i spotkała się z czytelnikami w wypożyczalni muzycznej, wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
To ja bardzo dziękuję pani redaktor i państwu.
I to wszystko dzisiaj w audycji Ślady Pegaza. Dziękuję państwu za spotkanie. Iwona Piętak, do usłyszenia.
Ślady Pegaza.